Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest już Łukasz Jankowski.
O godzinie 13 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się spotkanie prezydenta, premiera i ministrów obrony narodowej, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i kilku innych ważnych osób, więc świat żyje Iranem. Polski Sejm także żyje konfliktem na Bliskim Wschodzie. W studio parlamentarnym Radia Wnet Henryk Kowalczyk, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I zanim o finansach publicznych, to trochę o tej sytuacji międzynarodowej, jak politycy PiSu to rozpatrują, jako ważny kryzys, czy jako coś marginalnego na końcu świata?
To jest bardzo ważne wydarzenie i oczywiście wielką wagę przykładają politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim wielką wagę przykładają odpowiedzialni za to, czyli prezydent, pan premier, ministrowie. Stąd to spotkanie, też wielką wagę przywiązuje do tego dyplomacja i myślę, że tutaj możemy się czuć bezpieczni. Monitoring jest prowadzony według zapewnień pana premiera niemalże online, czyli są raporty błyskawiczne z tamtego okresu.
Jak powiedział pan premier, jeszcze tylko słowo o opozycji, która bardzo chce, żeby była zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, żeby rząd, prezydent podzielił się informacją, wiedzą z opozycją, tak żeby polskie państwo jako całość, i opozycja, i koalicja mogły wspólnie zabierać głos.
Dzisiaj było, wysłuchaliśmy wielu wniosków w Sejmie na temat debaty sejmowej o Iranie, o sytuacji wojsk, o tym bezpieczeństwie. No myślę, że no nic błędniejszego, jeśli mielibyśmy mówić o bezpieczeństwie wojsk publicznie w Sejmie, no to na pewno to bezpieczeństwo byśmy znacząco obniżali.
Rada Bezpieczeństwa jest tajna.
Rada Bezpieczeństwa to jest ciało, które według stosownych potrzeb zwołuje prezydent i jeśli uzna za potrzebę zwołać, to pewnie zwoła. Natomiast na obecną chwilę ja czuję się bezpieczny pod kierownictwem zarówno pana prezydenta, jak i obecnego rządu.
Pan przewodniczący jest dzisiaj jedną z najważniejszych osób w Sejmie, bo dzisiaj budżet będzie na sali plenarnej rozpatrywany. Pierwsze czytanie. Pan przewodniczący jest niejako teraz gospodarzem tego projektu w Sejmie. Pierwsze pytanie od razu wprost. Czy uda się uchwalić ten budżet szybko, tak żeby wypełnić konstytucyjne ramy czasowe?
Budżet, no gospodarzem Sejm staje się po pierwszym czytaniu. Także póki co najważniejszym jeszcze jest minister finansów, który będzie prezentował ten budżet, a później trafia on w ręce Sejmu, Komisji Finansów Publicznych. Rzeczywiście prace nad budżetem są pracami żmudnymi. To jest prawie 20 posiedzeń Komisji Finansów. Powinno się odbyć do tego posiedzenia komisji tak zwanych branżowych, jak my mówimy, czyli ich opinie do poszczególnych części budżetowych. Uchwalenie tego budżetu będzie w Sejmie no prawdopodobnie w lutym, później jest Senat, więc oczywiście dotrzymamy terminu konstytucyjnego, jeśli byśmy liczyli termin od złożenia budżetu tego nowego.
A właśnie, jako, że tu jest pies pogrzebany, bo zdania są odrębne. Kiedyś Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w roku 2006 była podobna sytuacja i wtedy prezydent Lech Kaczyński stał na stanowisku, że jednak terminem, od którego startuje czas, jest pierwotne złożenie, czyli w tym wypadku to będzie przełom września, października roku ubiegłego. I wtedy otwiera się furtka dla prezydenta, że może z tą kadencję skrócić.
Ja myślę, że tutaj te dywagacje prawne dotyczące, czy budżet, czy termin uchwalenia budżetu dla Sejmu liczy się od końca września, czy jednak, skoro jest zasada dyskontynuacji, a więc projekty rządowe, które wpłynęły w starej kadencji, muszą być powtórnie złożone w nowej kadencji Sejmu, więc liczymy termin jednak od nowego złożenia terminu budżetu, to myślę, że nie jest to tak bardzo istotne i mam nadzieję, że prezydent nie będzie tutaj takim purystą prawnym, dlatego że ten budżet jest budżetem znakomitym i chociaż uchwalenie jego nie będzie ostatecznie w styczniu, tylko trochę później, to i tak będzie można go realizować.
Posłanka Platformy Obywatelskiej, posłanka Hennig-Kloska mówiła z mównicy sejmowej, że budżet zrównoważony jest nierealny, że to jest humbug, że to nie jest prawda.
Ja dziwię się, że zapisy budżetowe i liczby kogoś nie przekonują. Ja rozumiem, że można różne rzeczy opowiadać, ale liczby to są twarde dane. A jeśli za tymi liczbami stoją pieniądze, to o czym tu dyskutować? Więc w ogóle mówienie o tym, że jest to budżet niezrównoważony, jest absolutnie bzdurą. Ja rozumiem, że opozycja jest niezadowolona, bo jeśli byśmy porównywali ich budżety, budżety z wielkimi deficytami, z rosnącym długiem, gdzie w wydatkach nie było przecież 500+, nie było, był wysoki wiek emerytalny, a więc tych wydatków było mało, dochodów było jeszcze mniej. One niemalże malały z roku na rok. Na przykład w roku 2013 dochody podatkowe były mniejsze niż w 2012, a więc jak widać, jak bardzo rozkradano wpływy podatkowe do budżetu państwa. My to naprawiliśmy przez te wiele lat i dlatego stać nas na zrównoważony budżet, mimo jeszcze, podkreślę, ogromnych wydatków, o których wtedy nikt nie marzył, czyli 500+ i innych.
W studiu parlamentarnym Radia Wnet Henryk Kowalczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Panie pośle, kwestia, czy to jest zjawisko jednorazowe, czy wielokrotne? Bo wiele osób mówi, ten budżet okej, być może będzie, nawet prawie pewne, że będzie bez deficytu, no ale już w roku 2021 może być inaczej. Tu mamy dużo jednorazowych wpływów do budżetu, których już nie będzie w latach następnych.
Ja myślę, że też są i wydatki znaczące, też jednorazowe, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby budżet w przyszłym roku był również zrównoważony, no ale oczywiście mówienie o tym w tym momencie jest przedwczesne, ale myślę, że będzie to ambicją tego rządu, żeby ten budżet zrównoważony stał się normą, a nie, tak jak do tej pory, normą były budżety z ogromnymi deficytami.
Kiedyś pytałem pana poprzednika, pana posła Szlachtę, też przewodniczącego w Sejmowej Komisji Finansów w poprzedniej kadencji, o to, jaka jest jego filozofia budżetu. On powiedział, że być może warto utrzymywać pewien deficyt 30-40 miliardów złotych, żeby szybciej się rozwijać, że warto korzystać z taniego pieniądza na rynku. Jaka jest filozofia pana przewodniczącego?
To wszystko zależy od sytuacji, bo jeśli jest możliwe utrzymanie budżetu zrównoważonego, to oczywiście ambicją powinien być budżet zrównoważony. A przede wszystkim musimy zawsze pamiętać o tym, żeby relacja długu publicznego do PKB malała. I tu już jest ogromna różnica. Oczywiście relacja malejąca wcale nie oznacza, że idealnie musi być deficyt zerowy nominalnie. Oczywiście jakiś tam deficyt, na przykład kilkunastu miliardów, nie zmienia relacji długu do PKB. Więc ważne, żeby ta relacja nie rosła. To jest cel, który musimy osiągać. Moim zdaniem tej filozofii powinniśmy się trzymać. Natomiast oczywiście dyskusja o kilku miliardach, czy będzie to na plus, czy na minus, to w zależności od sytuacji, oczywiście od potrzeb, no bo to też trudno przewidywać. Ważne jest, żeby jednak te cele społeczne realizować, wzrost gospodarczy podtrzymywać, zapewniać stabilne dochody.
Jeszcze temat, który budził wielkie emocje w kampanii wyborczej, czyli polski model państwa dobrobytu. Filarem tego modelu miał być dynamiczny wzrost płacy minimalnej. Minęło od wyborów kilkanaście tygodni. Emocje opadły. Gdzie jest ten projekt podnoszenia płacy minimalnej? On już trafił do lamusa, czy będzie realizowany, panie przewodniczący?
Nic nie jest oczywiście zarzucone. Płaca minimalna jest ustalona na poziomie 2600 zł.
W tym roku duży skok.
Bardzo duży skok. Jest oczywiście nakreślona ścieżka dojścia do 4000, ale jest to ścieżka dojścia.
1 stycznia roku przyszłego,
tak,
3000.
Ale te akty prawne dotyczące płacy minimalnej pojawiają się przed kolejnymi latami, więc...
Ale był harmonogram, był plan, który przedstawiał prezes Kaczyński, on jest aktualny?
Jest ten plan, jest całkowicie aktualny, tu nic się w tym przypadku nie zmienia.
Czyli i dla pracowników, i dla przedsiębiorców można powiedzieć, tak, panowie, spokojnie, 1 stycznia roku przyszłego to jest płaca minimalna 3000 brutto.
Tak, i tak powinni się do tego wszyscy przygotowywać. Zresztą płace w ogóle, średnia płaca rośnie znacząco. Przewiduje się, że może być około 6-7%, a więc tak naprawdę ta płaca minimalna, nie oszukujmy się, powinna nadążać za średnią płacą. I w tej chwili nadąża. Dla poprzedniej ekipy rządzącej niestety nie nadążała, dlatego też było rozwarstwienie dochodów wśród ludności, czyli te płace minimalne były bardzo małe w stosunku do tych najwyższych, do tych średnich. My nie chcemy takiego rozwarstwienia. Chcemy, aby ci, którzy zarabiają najmniej, zarabiali godnie. To jest, nawet jak pan premier Morawiecki powiedział, to jest budżet, który jest rewolucją godnościową ze względu na płacę minimalną, na emerytury. To są te elementy, to są te dochody najniższe.
To na koniec te emerytury jeszcze omówmy. Było już pierwsze czytanie przed kilkunastoma minutami projektu, który na stałe wpisuje 13. emeryturę do naszego porządku emerytalnego. nie boi się pan przewodniczący, że to kiedyś nasz system emerytalny wywróci, że dawanie trzynastek, czternastek, może ktoś panie na piętnastą emeryturę, to się w końcu skończy katastrofą i, no, i załamaniem się systemu ubezpieczeń społecznych?
Nie sądzę, dlatego że system ubezpieczeń społecznych jest w znakomitej formie. Ja pamiętam przed wielu laty za rządów Platformy Obywatelskiej to system ubezpieczeń społecznych się walił i sedno sprawy nie polega na tym, że jest trzynasta emerytura, tylko tak naprawdę cały sukces Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polega na tym, że jest bardzo dużo pracujących i mało bezrobocia. Im więcej osób pracuje, więcej osób wnosi składki od wyższych wynagrodzeń, podkreślę jeszcze raz, stać nas dzięki temu na podniesienie zarówno emerytury tej minimalnej, podniesienie emerytury w ogóle, jak i trzynastej emerytury. A więc to jest tak naprawdę podzielenie się tymi dochodami, które spływają i tutaj te dochody są istotne, nie tylko wydatki, musimy patrzeć na dochody, a dochody mają się znakomicie ze względu na dużą ilość pracujących, małe bezrobocie, wysokie wynagrodzenia.
Zawsze w tyle głowy pozostaje ta wątpliwość, co się stanie, kiedy z rynku pracy zejdzie wyż demograficzny, a przyjdzie spowolnienie gospodarcze i wyższe bezrobocie. I wtedy będzie co, panie przewodniczący? A,
jeszcze mamy rezerwy, jeszcze bezrobocie jest ponad 5%, może być zupełnie niższe. Oczywiście ilość pracujących będzie się stabilizować, nie będzie już wzrastać, ale wtedy ta ilość pracujących, składki, które odprowadzają od wysokich wynagrodzeń, spokojnie będą pozwalały na bezpieczne wypłacanie emerytur.
Powiedział Henryk Kowalczyk, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.